Cześć, witam Ciebie na tym podcaście Ojcostwo po mojemu, z tej strony Fabian, tata pierwszy. Dzisiaj zaprosiłem do swojego podcastu po raz kolejny, a tak naprawdę wiecie co, nie zaprosiłem, tylko Maciek wpadł na taki pomysł, żeby ten temat nagrać, omówić go, ponieważ jest to bardzo istotne z tytułu naszych dzieci, tak naprawdę, więc witam Ciebie Maćku po raz kolejny.
Pięknie wszystkich, witam Ciebie, cześć.
Bardzo miło, że też znaleźliśmy ten szybko czas, bo tak naprawdę pomysł wpadłeś w sobotę bodajże. Ja od razu go podchwyciłem i od razu mogliśmy zacząć go realizować. Tak naprawdę w poniedziałek teraz już go realizujemy, a w środę, czwartek się ukaże już w mediach.
Super, fajnie, że tak to wszystko się rozegrało dość szybko, bo tak jak ty myślę też, że właśnie jest to temat, który dzisiaj będziemy poruszać, jest to temat dość ważny. Ja miałem wiele zapytań w tym temacie ostatnio i myślę, że warto, żeby go trochę poszerzyć i trochę opowiedzieć jako powiedzmy specjaliści czy osoby, które mogą przybliżyć tematykę, tak, o której będziemy dzisiaj mówić.
Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że też jakby były jakieś zwarcia bo tak naprawdę Maciek jest w Norwegii, ja jestem w Polsce, więc tutaj myślę, że jakby były jakieś zwarcia, to postaramy się to po prostu powtórzyć ewentualnie, ale myślę, że internet niech nas nie zawiedzie i będzie jego siła niech będzie z nami w tym momencie. Dokładnie. Dobra, okej, okay, dobra, więc temat, jaki no, chcemy poruszyć już z tytułu trochę wynikał tak naprawdę tego podcastu, ale Maćku, ja ciebie jako rasowego psychologa, że tak powiem, zapytam, jak obrazować dzieciom tą rzeczywistość, w której na ten moment jesteśmy? Jest to bardzo ogólne pytanie, ale myślę, że wiesz, pod jakim kątem pytam i powiedz mi, jak ogólnie właśnie obrazować dzieciom tą rzeczywistość, jak najlepiej przekazywać informacje, czy w ogóle przekazywać, czy może tak naprawdę, właśnie powiedz mi, jak ty byś do tego podszedł, do tego tematu?
No tak, no bo w ogóle taką tematyką, którą chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, to jest temat tego, co się dzieje teraz na świecie. Temat tego konfliktu, tej wojny, którą mamy w Polsce za wschodnią granicą i jest on omawiany na całym świecie. Jak wszyscy wiemy, no ale teraz masz rację, właśnie ja bym chciał się skupić głównie na dzieciach, na psychologii dziecka, jak również na naszej mentalności, w jaki sposób my powinniśmy reagować i możemy reagować, żeby nam było po prostu lżej. Ja jestem daleki od tego, żeby iść w jakimś mocnym kierunku, jeśli chodzi o dzieci, to znaczy spotkałem wielu ludzi, którzy mówią, że nie, pomoc, że dzieci mogą w tym momencie pomagać, pakować paczki, że dzieci w tej chwili mogą pomagać tym, którzy tej pomocy faktycznie teraz potrzebują, czyli osobom, którzy migrują z Ukrainy, tak, z powodu wojny, ale tak naprawdę ciężko jest się odnieść, w jaki sposób powinniśmy teraz postępować. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby z dziećmi po prostu rozmawiać. Bo błędem jest, kiedy staramy się omijać te wszystkie tematy, które słyszymy i które słyszą nasze dzieci z telewizji, z radia, w szkole, w przedszkolu, bo o tym się mówi szeroko, a dzieci, jak wiemy, rejestrują te wszystkie informacje często lepiej niż my, dorośli. Tym samym myślę, że tak jak właśnie bym miał to wypunktować, to takim pierwszym punktem jest to, żeby z dziećmi rozmawiać. Jak dziecko pyta, żeby mu temu dziecku odpowiadać, żeby nie wymijająco, ale żeby mu odpowiadać adekwatnie do wieku, czyli stosować słownictwo, które nasze dziecko stosuje na co dzień. Bo błędem jest, jak coś mówimy za plecami, dziecko to słyszy, to wtedy to właśnie koliduje z prawdą i powoduje jeszcze większy stres dziecka. No i nie jest to dobre. Myślę, że też wiele osób mówi o tym i też się z tym zgadzam, żeby w czasie, kiedy dziecko stresuje się tą obecną sytuacją, żeby, jak mieszkamy w domu czy w mieszkaniu, żeby zostawiać pootwierane drzwi, tak, żeby nie było zamkniętych przestrzeni, żeby dziecko wiedziało, że w każdej chwili może do nas zwrócić się z jakimś zapytaniem czy też z jakimś, powiedzmy, wątpliwością swoją, tak. No ja też nie jestem przeciwko temu, bo uważam, że tak jak pisałem w swoim blogu, pisałem, że uważam, że to jest bardzo dobry czas, żeby dzieci uczyć postaw prospołecznych, takich postaw, które mogą kreować bezinteresowność, ale też powinno to być robione, prawda, z głową, uważam, tak? No bo dziecko często cieszy się, że może pomóc, że może dać coś od siebie. Często jak rodzice są od wielu lat wolontariuszami, to widzi i powtarza to i cieszy się, że może w tym uczestniczyć. Z drugiej jednak strony powinno być to wyważone, to znaczy nie powinniśmy dziecka odcinać totalnie od tej rzeczywistości, która była przed tym konfliktem, przed tą wojną. Mhm. I nie powinniśmy skupiać dziecka tylko i wyłącznie na czynnościach pomocy, kiedy dziecko naturalnie ma również potrzebę spotkania ze znajomymi, ma również potrzebę, żeby uczestniczyć w życiu szkolnym, w życiu przedszkolnym, żeby cały czas się bawić. I po prostu to wszystko powinno być wyważone. To nie powinno być tak, że kiedy mamy teraz wojnę i powinniśmy pomagać wszyscy i skupiać się na tej pomocy, to nie powinniśmy dziecka również skupiać tylko i wyłącznie na tej pomocy, tak? My dorośli mamy możliwość, żeby te informacje rejestrować i żeby te informacje przetwarzać, filtrować i wyciągać wnioski. Dziecko naturalnie nie ma takiej często możliwości, żeby robić to w takim stopniu jak my, dorośli, więc to jest nasza odpowiedzialność, żeby skształtować w dziecku postawę prospołeczną, ale żeby dziecka nie bombardować tymi informacjami i nie zmieniać diametralnie o 180 stopni życia dziecka tylko dlatego, że my uważamy, że tak będzie lepiej, tak? Czyli powinniśmy być jeszcze bardziej empatyczni wobec swojego dziecka, jeszcze bardziej zauważać to, że to dziecko w tym momencie potrzebuje naszego wsparcia, tak?
Ale przerwę ci, wiesz co, to bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, to jest takie, można było powiedzieć, przewrotne i to zarazem trzeba być takim dualnym trochę, że z jednej strony trzeba dziecku, wiesz, my też jako dorośli boimy się trochę tego, znaczy mamy jakieś obawy, lęki, zależy kto jest na jakim tam etapie rozwoju swoim, ale wiesz, że my sami się boimy, a jeszcze więcej potrzebujemy dawać tej miłości i opieki dla dziecka, czyli wiesz, jakby potrzebujemy naprawdę wzbijać się na takie wyżyny swoich mentalności takiej, takiej emocjonalności, żeby temu dziecku naprawdę, wiesz, jakby nie właśnie nie zakrzywiać tego, tylko właśnie pokazać mu no, taką bezpieczną rzeczywistość albo taką empatyczną, nie wiem jak to do końca nazwać nawet, wiesz, ale to jest ciekawe, co powiedziałeś teraz.
No tak, no masz rację, że oczywiście to jest wyzwanie też, wyzwanie dla nas, dla dorosłych, tak, i absolutnie to nie mam na myśli tego, że to jest coś takiego, co my przyjmujemy łatwo i powinniśmy dać coś więcej dla dzieci, bo my jesteśmy dorosłymi i powinniśmy tak funkcjonować, a nie inaczej, ale mam na myśli to po prostu, żeby ta nasza pomoc, która jest potrzebna w tej chwili dla wielu, tak, to żeby było też to wyważone i w taki sposób wyważone, żeby owszem, dzieci kształtowały swoje postawy, jak mówiłem, prospołeczne, ale też żebyśmy nie zmieniali rzeczywistości dziecka, bo to jest błędne koło, tak, bo dziecko nie potrafi bardzo często przez kolejne 5 dni pakować paczek, i bo my tak to widzimy, żeby dziecko w tym uczestniczyło, nie mówię o takim pakowaniu, jak my robimy to my dorośli, ale uczestniczenie tylko i wyłącznie w tym, bo dziecko ma też inne potrzeby, które my powinniśmy respektować, tak? Wydaje mi się, że to jest no, troszkę błędne koło, jeśli byśmy myśleli, że dziecko może w taki sam sposób funkcjonować, jak my możemy funkcjonować, biorąc pod uwagę to, że dziecko często, w zależności od wieku, od okresu rozwojowego, może nie rozumieć rzeczywistości, która obecnie kształtuje świat, tak? To też jest ważne.
Dokładnie. Ja myślę, że to też fajną kwestię poruszyłeś, że tak naprawdę my jako dorośli musimy, ja na przykład widzę to na podstawie mojej córki 3-letniej, gdzie po prostu właśnie ja tak wzbijam się na takie wyżyny, znaczy wyżyny, jak to brzmi trochę, ale wiesz o co chodzi, wy też słuchający wiecie o co chodzi, że trzeba tak naprawdę przemyśleć, co takiemu dziecku powiedzieć, żeby jego nie spławić, ale żeby po prostu przekazać rzetelną informację, która dotrze na jego poziomie rozwoju tak naprawdę, co nie? Więc tutaj tak, no ciekawą rzecz powiedziałeś po raz kolejny, co nie?
Znaczy my jako ludzie mamy, wiesz o tym doskonale, też zdarza się to oczywiście na mnie, to, że my obarczamy winą wszystkich, a my też jesteśmy, wiadomo, w tym społeczeństwie funkcjonujemy i tak dalej, mamy taką tendencję do pewnych popadania w pewne skrajności, tak? Gdy świat jest teraz potrzebujący, to wszyscy fajnie, że pomagają, ale powinniśmy też pamiętać o naszym otoczeniu, naszej rodzinie, tak? Ja nie mówię, że my nie pamiętamy, ale mówię, że powinniśmy też brać to pod uwagę. A jak wszystko jest ok, no to wtedy popadamy w drugą skrajność, to jest taka ta skrajność codzienności, że często nie zauważamy tych osób, które tej pomocy potrzebują, mimo że świat teoretycznie, powiedzmy, w danym momencie nie jest na takim skraju jak teraz, tak? Mhm. Ale to właśnie jest taki, moim zdaniem, złoty środek, żeby w momentach, gdy ta pomoc jest potrzebna, żebyśmy owszem pomagali, ale gdy już wszystko się ustabilizuje, to żebyśmy też pamiętali, że są osoby, które tej pomocy potrzebują i zachowali cały czas ten balans, tak? Wielu mówi właśnie o tym, co już wcześniej wspominałeś i ja też mówiłem, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie rezygnować ze swojej codzienności w 100%, mhm. bo popadanie w skrajności powoduje na tyle duży dysonans, że potem często jest nam ciężko wrócić do takiego codziennego funkcjonowania. Mamy potem problemy emocjonalne i tak dalej, czyli tym bardziej to się dotyczy dzieci właśnie, że dzieci mogą, jak zmieniamy ich rzeczywistość diametralnie, to potem może być problem z powrotem do takiego normalnego funkcjonowania życiowego w przedszkolu, szkole czy gdziekolwiek, tak?
Tak, tak. Ale właśnie to właśnie bardzo często ja też gdzieś tam się interesuję marketingiem, sportem, psychologią sportu, to bardzo często właśnie też sobie widzę, jak ludzie zadają pytanie z tych różnych branży, czy na przykład dalej publikować swoje posty, prawda, wiesz, na swoich fanpage'ach, na swoich socialach, bo jest taka sytuacja, czy to wypada w ogóle, prawda, więc ja z takiego samego założenia wyszedłem co ty, że po prostu dalej prowadzimy swoją i kreujemy swoją rzeczywistość, bierzemy pod uwagę to, co się dzieje, ale po prostu, ale żyjemy dalej swoim torem tak naprawdę.
No tak, oczywiście, no bo jakiś taki cytat przeczytałem ostatnio właśnie, jak ta wojna wybuchła w Ukrainie, to przeczytałem, że najpierw powinniśmy przestać się nienawidzić, a potem dopiero możemy się pokochać, tak? Także coś, tak. Coś w tym jest. Ja nie wierzę w takie przemiany, też mówię pod kątem nie swojej, tylko swoich przekonań, ale pod kątem swojego doświadczenia zawodowego, że ktoś z kimś miał bardzo duży konflikt, a dzień później, nie wiem, powiedzmy, bardzo mocno kreują się, że bardzo mocno się kochają i wszystko jest już w porządku. Mam na myśli na przykład pary, terapię par i tak dalej. To wszystko wymaga procesu. Więc fajnie, że wyciągamy do kogoś rękę, pomagamy mu, mówimy, że w tej chwili potrzebujesz pomocy, dodajemy tobie cząstkę siebie, ale z drugiej strony powinniśmy do tego podchodzić, jak już pisałem, strategicznie, tak? Mhm. To znaczy, że pomoc tymczasowa, mocna pomoc, ale też myślimy o tym, co będzie potem, co myślimy, o tym, co, w jaki sposób możemy funkcjonować po tym wszystkim, jak już to wszystko się, powiedzmy, daj Bóg, ustabilizuje. Bo tak jak jest też ujęte w terapii, jeśli komuś cały czas będziemy tu taką przysłowiową rybę dawać, to terapia nie przynosi skutku i tak samo pomoc nie przynosi skutku, jeśli będziemy zawsze komuś wszystko dawać na gotowe, tak? Mm-hmm. I to już nie tyle mam na myśli o sytuację obecną, bo ta sytuacja obecna jest straszna i wiadomo, że ci ludzie potrzebują bardzo takiej mocnej, impulsywnej pomocy punktowej w tym momencie, ale też musimy myśleć, co będzie potem, tak? Co będzie potem, jak ci ludzie będą potrzebowali, wiadomo, takiej codzienności, normalnej codzienności pod względem mentalnym, zawodowym, rodzinnym i tak dalej. Już o tym powinniśmy myśleć teraz, a nie za pół roku, za rok i tak dalej, tak?
Mm-hmm. Dokładnie. A wiesz co, też jeszcze teraz mi przyszło do głowy taka sytuacja, powiedz mi, jak jest dobrze zareagować, tak w miarę, żeby to było opanowane i żeby uspokoić dziecko, powiedzmy, bo są takie sytuacje, że dziecko przychodzi ze szkoły i powie, a mój tata, znaczy nie, przepraszam, mojego kolegi tata powiedział, że jest wojna, że tam giną ludzie, że i wiesz, i jakby i to mówi w takim, wiesz, też może nie rozpaczy, to zbyt daleko powiedziane, ale w takim, wiesz, widać, że zestresowało się dziecko, to na przykład jak takie coś załagodzić, taką reakcję, jak sobie z tym poradzić, powiedz.
To wspomniałem wcześniej, że trzeba z dzieckiem rozmawiać. Największym błędem rodzica przeważnie jest to, że rodzic traktuje dziecko jako osobę, która mniej wie niż ja. Czyli w tym momencie taka szczera rozmowa na poziomie, bo mówię właśnie wieku rozwojowego, wiemy, w jaki sposób nasze dzieci rozmawiają, ile wiedzą i na ile możemy sobie pozwolić, jest bardzo dobra, tak? jak również u dzieci często mogą występować w takich sytuacjach, jak również w sytuacjach ogólnie kryzysowych, tak zwane lęki, tak, to wtedy też właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, powinniśmy zapewnić taki ten jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo domowe poprzez to na przykład, że nie zamykamy drzwi w pokojach na noc i tak dalej, i tak dalej, tak. Dajemy dziecku taki trochę większe poczucie komfortu. A sama rozmowa, no to powinna być oczywiście, no to każdy z nas wie, że powinna być taką formą stabilizacji emocji dziecka. To znaczy odpowiadamy na dziecka pytania, ale jak już dojdzie do takiego pytania ekstremalnego, czy nam coś grozi, może nie w takiej formie, ale w formie właśnie wypowiedzi dziecka, poziomu słownictwa, no to wiadomo, że powinniśmy dziecko w tym momencie uspokajać, że nam nic nie grozi, że to jest w Ukrainie, tak, ten konflikt obecny, tak, między Rosją a Ukrainą i nam nic nie grozi. Bo to też jest prawda, tak, że w tej chwili nam nic nie grozi jako Polakom czy Polonii w Norwegii i tak dalej i wszyscy skupiają się tak naprawdę na tym, co powinni, czyli na takiej pomocy tym osobom, które stamtąd, powiedzmy, uciekają, tak, i chcą zmienić swoją rzeczywistość, bo muszą, tak, bo tracą domy, rodziny i tak dalej, tak.
Dokładnie.
Także nie powinniśmy też dziecka oszukiwać, tak, no bo negowanie, tak jak ty mówisz, że tata powiedział kogoś tam, Jasia, że jest wojna, tak, że giną ludzie, a my jak będziemy temu przeczyć, to do niczego to nie dąży, tak, to nie jest dobry kierunek. Powinniśmy mówić racjonalnie w sposób taki, jak jest faktycznie, ale też dziecko uspokajać, tak, czyli mówić, że jesteś bezpieczny, tak, czyli komunikaty wprost stosować, które dziecko zrozumie, tak.
Dokładnie. W ogóle właśnie to jest kolejna kwestia, bo mam wrażenie, że tak jak rozmawiam z mężczyznami i z kobietami, nawet taki wpis wrzuciłem u siebie tam na Facebooku, że właśnie akurat to mężczyźni mam wrażenie, że mają taką, znaczy wiadomo, to nie były badania robione, ale gdzieś tam się to przetacza bardzo często, że mężczyźni lubią tak bardzo demonizować pewne rzeczy, lubią tak bardzo hiperbolizować, że tak jakby pokazać, że jak bardzo jest, nie powiem co, ale jest po prostu przechlapane. Ale uważam, że tak jak mówisz, właśnie nie zakrzywiać rzeczywistości, tylko w racjonalny sposób do rozwoju dziecka porozmawiać z nim, a myślę, że rodzic na tyle powinien znać swoje dziecko, że po prostu będzie wiedział, jak do niego się zwrócić, jak je uspokoić, co je uspokoi, ale też nie zakrzywi jej rzeczywistości, tego dziecka.
Bo my wpadamy w taką pułapkę, o czym też trafnie powiedziałeś, właśnie mężczyźni ponoć są do tego bardziej skłonni niż kobiety, według wielu jakichś tam statystyk, które można znaleźć i można porównać, to że my mężczyźni a często właśnie potrafimy zrobić z igły widły, tak, że potrafimy coś wyolbrzymiać w sposób taki, że jak coś się stanie małego, to możemy to wyolbrzymiać do skali, powiedzmy, globalnej, tak, ale coś innego miałem na myśli. Miałem na myśli to, że generalnie my jako ludzie w takich okolicznościach, jakie mamy teraz, zdarza się, i to jest naturalne, że w pewien sposób budujemy siebie, czyli też odkupiamy swoje winy, które mamy, poprzez pomoc innym. I to jest naturalny proces, że my w pewien sposób robimy taki rachunek sumienia, że pomoc innym powoduje, że to, że my wewnątrz siebie punktujemy, tak? Że robimy to, co powinniśmy robić, że mamy bardzo dobre intencje, ale też w ten sposób budujemy siebie i to jest naturalny proces, który każdy z nas ma, z tych ludzi, co pomagają. Ale też właśnie, tak jak już wspominałem wcześniej, nie możemy popełniać błędu, że będziemy myśleli, że jak my skupimy się tylko i wyłącznie na pomocy w tej chwili, odcinając rzeczywistość dziecka, rzeczywistość rodzinną i tak dalej, to że w ten sposób zbudujemy siebie na nowo. Tak to nie wygląda, tak? Bo to jest podobnie jak z wakacjami, że ludzie jadą na wakacje na 2-3 tygodnie, wypoczywają, a potem ten powrót jest ciężki i przeważnie tym cięższy, iż jak są długie wakacje, to potem ciężej się wraca. Tak samo tutaj, jeśli my skupimy się tylko i wyłącznie na pomocy, a odetniemy się od życia rodzinnego, to potem będzie nam ciężko wrócić na normalne tory. Mówię pod względem psychiki, pod względem tego, że no po prostu tak działa nasz organizm, nasza natura, tak? Także wszystko powinno być zbalansowane, tak jak powiedziałeś, nie? To nie powinno być tak, że my tylko i wyłącznie skupiamy się na pomocy. My tak, możemy skupić się w tej chwili na pomocy, ale nie powinniśmy, jak jesteśmy w bezpiecznym kraju, tak? Nie powinniśmy popadać w skrajności, bo popadanie w skrajności powoduje bardzo często właśnie zaburzenia psychiczne, zaburzenia emocjonalne i tym podobne, tak?
Dokładnie. Właśnie, wiesz co, te skrajności to jest taka chyba zmora właśnie bardzo często wielu mentalności, wielu ludzi, gdzie właśnie zamiast jakby w miarę możliwości przysłuchiwać się neutralnie pewnym rzeczom, to właśnie popadamy w taką, że właśnie taką skrajność, zazwyczaj jest to ta negatywna skrajność, gdzie po prostu pokazujemy właśnie to, te oblicza tego, nie ukrywając, konflikty zawsze są straszne pod kątem tego, że krzywdzone są dzieci i kobiety, no i nie tylko, po prostu jakby też nie chcę tutaj jakby zamykać się ten, ale wiemy, o czym mówimy, że i właśnie tutaj jakby to nie jest łatwe właśnie do właśnie, żeby nie popadać w tej skrajności, bo to powoduje tylko większy zamęt w głowie, bo człowiek wtedy się nakręca, ta spirala taka się nakręca, a najgorsze jest to, jak w pewnym momencie pęknie, bo ktoś tam właśnie przegnie z czymś i potem on będzie musiał sobie sam pomóc, a zazwyczaj gdzieś to tylko zdusi w sobie. I mam wrażenie, że bardzo często tak jest, że nie szukamy tej pomocy, tylko dusimy w sobie te emocje. Jak myślisz?
Tak, no oczywiście. No, myślę, że to jest tak na tej zasadzie, że generacja nasza jest tak stworzona, że coraz więcej ludzi sięga po tą pomoc jednak, ale tak jak mówisz, bardzo dużo osób wybiera tą drogę taką duszenia w sobie wszystkiego, no i potem to ma właśnie, o czym też mówiliśmy wcześniej, perspektywę taką, że z czasem to wybuchnie, nie? I to potem jest coraz gorzej i to się nawarstwia. Też ogromną rolę, do czego nawiązywaliśmy pośrednio, to mają media w tej chwili. Ja uważam, że oczywiście media będą zachowywały się tak, jak teraz zachowują się, to jest naturalne, to jest proces medialny, który teraz występuje, to jest coś, co będzie zawsze występowało w sytuacjach właśnie wojen, szczególnie tego typu, gdzie to wszystko jest przy granicy polskiej, ale my powinniśmy też do tego selektywnie podchodzić, to znaczy, że ostatnio miałem taką właśnie opinię, że matka przyszła z dzieckiem i mówi, że dziecko zaczęło reagować tak, a nie inaczej na tą wojnę, tak, która się teraz występuje, na przykład lękami, różnego rodzaju zachowaniami, których wcześniej nie miało. No i właśnie często rodzice potrafią sami zdiagnozować, dlaczego. Ta mama powiedziała mi, że tata siedzi cały czas po pracy i ogląda jakiś tam program, tak, co jest właśnie związane z tym konfliktem i tak dalej. Dziecko bawi się, co prawda, przy nich, na dywanie, tak, gdzieś tam, ale cały czas to rejestruje i w tym momencie nawet ja nie byłem potrzebny, bo mama trafnie postawiła diagnozę, że to dziecko cały czas nasłuchując tego, co się dzieje w telewizji, co oni oglądają, zaczęło też myśleć, co tu się dzieje i psychika dziecka jest tak skonstruowana, tak jak powiedziałem wcześniej, że ta gąbka chłonie znacznie bardziej często niż ta gąbka dorosłego. No i przez to dziecko właśnie zaczęło wykazywać takie, a nie inne lęki, tak? Także też powinniśmy czasem ten telewizor wyłączyć, to radio, cokolwiek, odbiornik i na przykład przejść się z dzieckiem na spacer, tak? Albo wyjść z dzieckiem, pobawić się, żeby dziecko cały czas nie rejestrowało tych informacji medialnych, które teraz mają miejsce, tak? Bo my myślimy, że my to tylko oglądamy, a jak dziecko jest czymś zajęte, tak? Albo jak bawimy się, a z tyłu w tle leci telewizor wiadomości non-stop, no to nie ukrywajmy, dziecko to rejestruje, tak? I to niezależnie od wieku, czy ma 5 lat, czy 7, tak? Cały czas to rejestruje i każda psychika jest inna i może też dziecko właśnie reagować na to, że po jakimś czasie mogą występować właśnie lęki i różnego też typu objawy somatyczne, tak? Bo to też jest pośrednio z tym związane.
Dokładnie, w ogóle właśnie te objawy somatyczne, tak jak mówisz, to jest jakby jedna kwestia, a druga w ogóle bardzo fajną kwestię poruszyłeś, nawet te zamykanie drzwi od pokoju, żeby dziecko jakby czuło tą więź, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale żeby czuło się bezpiecznie, że na przykład słyszy tam delikatnie, nie jest tak jakby odcięte od rodziców. To jest takie, to jest bardzo mała rzecz, ale osobiście uważam, że to jest bardzo pomocne w takich momentach, w jakim teraz jesteśmy.
Tak, tak, tak. To są takie podstawowe, można powiedzieć, litery alfabetu, jeśli chodzi o dziecko, które ma problemy zarówno teraz, jak i generalnie problemy emocjonalne z jakichś tam względów, żeby właśnie stworzyć z dzieckiem wspólną przestrzeń, żeby dziecko nie czuło się, że jest przestrzeń rodziców tylko i wyłącznie i jest tylko i wyłącznie przestrzeń dziecka, no bo wtedy jak stworzymy takie błędne koło, to w pewnym momencie dziecko już nie będzie rozumiało, czy jest jakby członkiem tej rodziny, czy tak naprawdę jest przestrzeń rodziców, przestrzeń dziecka, przestrzeń wspólna w postaci łazienki i potem rodzice mówią na przykład, jak dziecko zaczyna wchodzić w wiek adolescencji, że dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, tak? Dlaczego to dziecko zaczyna, nie wiem, ignorować rodziców, zaczyna rodziców w jakiś sposób, powiedzmy, traktować trochę nie fair, tak? I dlaczego to dziecko funkcjonuje tak, że staje się buntownicze? No bo dlatego, że wcześniej nie czuło tej więzi z rodzicami. Rodzice starali się stworzyć swoją przestrzeń i przestrzeń dziecka i tą wspólną przestrzeń, która sama z siebie wynika. No i to wiadomo, że to się buduje od podwalin, tak? Nie da się zbudować domu bez fundamentów, tak? Tak samo się nie da zbudować pozytywnej relacji z dzieckiem, kiedy pewien etap jest zaprzepaszczony, tak?
Tak, tak, dokładnie. No właśnie, powiem ci, że właśnie tak jak przy tym wszystkim, to naprawdę wychowanie dziecka to jest takie wyzwanie i to naprawdę, ja tak ostatnio sobie nad tym myślałem, że jak człowiek, jak zwykły dorosły, przeciętny Kowalski, zaangażowałby się troszeczkę w rozwój tego, jak rozwija się dziecko, to sam o sobie wiele by się dowiedział, a dzięki temu rozwiązałby mnóstwo swoich problemów, a przy tym lepiej mógł na bardziej, nie wiem, czy tak mogę użyć takiego stwierdzenia, na lepszego człowieka by wychował swoje dziecko tak naprawdę. Tak to trochę umiem w takie stwierdzenie.
No oczywiście, to chyba był też tak, ostatnio o tym troszkę rozmawialiśmy, że pośrednio też mówię swoim pacjentom o tym, że de facto to, że mają okazję wychować swoje dziecko, to jest też szansa na to, żeby przepracować swoje problemy.
Tak.
Żeby
tak.
przepracować swoje perspektywy, żeby przepracować swoją definicję dorastania, swoją definicję dojrzewania, swoją definicję emocji, relacji rodzicielskich i tak dalej. To jest bardzo fajny moment właśnie do tego, żeby też zmienić coś w sobie, o czym powiedziałeś. To jest też bardzo istotne, tak?
Tak, tak. Ja w ogóle na przykład bardzo często mam tak i to właśnie pobudziła we mnie moja córka, że właśnie jak ja jestem na kogoś zły, jak ja gdzieś tam mam jakieś sytuacje życiowe, codzienne, niecodzienne i właśnie ja zawsze sobie zadaję pytanie, jak ja bym jej to wytłumaczył. I teraz pytanie, jak ja przy takim dziecku zacznę na drugą osobę, mówiąc ładnie, psioczyć, mówiąc ładnie, po prostu będę
narzekał,
dokładnie, dobre słowo. Wiesz, to ja myślę potem, to jaki ja obraz jej stworzę swojej osoby i to właśnie mi dało taką siłę i taką inspirację do tego, żeby właśnie zmieniać swoje podejście na rzecz mojej córki po to, żeby pokazać, jak powinniśmy traktować drugiego człowieka, nawet kiedy w momencie ten człowiek nam może nie wyrządził bezpośrednio krzywdy fizycznej, ale tak jakoś, nazwijmy to, mentalnie nas sprowokował do jakiegoś tam zachowania albo myślenia złego, to właśnie zastanawiam się, jak ja bym jej to wytłumaczył i nie chciałbym, żeby ona słyszała, że bo ci są idioci, ci są debile, bo ja cały czas się z tym spotykam, jak ludzie tak lubią szufladkować od idiotów, debili i tak dalej wyzywać, to ja sobie potem myślę, kurczę, jak ta moja córka by postrzegała świat, skoro ja bym jej mówił, że cały czas, znaczy jakby słyszała takie rzeczy ode mnie, prawda, więc tutaj jakby właśnie to też jest takie wyzwanie, a zarazem ja się cieszę, że to mam, bo ja dzięki mojej córce naprawdę stałem się lepszym człowiekiem, bo ona też jest kobietą, wiadomo, to po prostu też widzę, jak chciałbym, żeby ona miała obraz tego świata i mam wrażenie, że nie zakrzywiam jej tego świata, tylko po prostu pokazuję, jak możemy być lepszymi ludźmi, dawać miłość, empatię, współczuć i tym podobne kwestie.
Jak najbardziej, tak. To właśnie tak ty mówisz, no nie, że to właśnie to takie szufladkowanie, to wydaje mi się, że to jest najgorsze, co możemy dziecku sprawić, nie? Bo dziecko nie powie nam teraz, że nie zauważymy często tego, że to szufladkowanie nasze wywiera wpływ na dziecko, ale z czasem to będzie bardzo zauważalne. Mam na myśli przyszłe lata, jeśli mamy dziecko bardzo małe, tak, w młodym wieku i tak dalej. Natomiast co też jest istotne właśnie odnośnie tego naszego dzisiejszego tematu, o którym rozmawiamy, to że też nie powinniśmy my jako dorośli szufladkować innych. To znaczy, jak my pomagamy, A mamy znajomych, którzy nie chcą pomagać, bo mają definicję taką, że to państwo powinno pomagać, że to NATO powinno pomagać, że to Unia Europejska powinna w tym momencie pomagać, to nie powinniśmy też jakby tych ludzi wyprowadzać z tego, powiedzmy, błędu, tak, że...
Szkodować na przykład. Nie?
Tak, no dokładnie, no bo to jest też złe zjawisko. To podobne zjawisko było wcześniej z tą sytuacją, co mieliśmy przed wojną, tak? Mam na myśli tą sytuację, nazwijmy to, pandemiczną i teraz tak samo, że w chwili tej wojny, tak, że wiele osób może mieć inne zdanie niż my. I też powinniśmy to uszanować, bo może mają swoje powody, tak? Może tak, tak. My nie znamy tych powodów, my nie znamy tego balastu, który drugi człowiek niesie. A już spotkałem się wielokrotnie, nawet słysząc rozmowy, że tamten to jest taki, bo inaczej to postrzega, niż ja to postrzegam, tak? Albo że ktoś inaczej postrzega kryzys na granicy, który miał miejsce i który teraz ma miejsce, niż my postrzegamy, powiedzmy, tak? Niż ktoś tam postrzega. I my jesteśmy bardzo, bardzo, jesteśmy super do tego, żeby wszystko mówić, jak powinno być i jak kto jest, w jakim ktoś jest stanie i tak dalej, ale nigdy nie bierzemy pod uwagę, mówiąc w ten sposób, w przypadku mówiąc innych, co ta osoba niesie na swoich plecach, tak? Bo nie wiemy, co przeżyła, z kim miała wcześniej relacje i tak dalej. Także też to właśnie odnosi się do tego, co powiedziałeś, że nie powinniśmy ani szufladkować my jako dorośli między sobą ludzi, ale tym bardziej nie powinniśmy tego robić w obecności dziecka. Czyli tak naprawdę lepiej powinniśmy to wyeliminować, czyli skoncentrować się na własnym ja. Co ja mogę zrobić, żebym się czuł lepiej i żeby ktoś poczuł się lepiej, a nie co tylko na ocenie innych, bo najczęściej ci, co oceniają innych, to są osoby, które po prostu mają po pierwsze niską samoocenę, a po drugie mają bardzo nieprzyjemne życie.
To prawda. W ogóle właśnie to jest taka ciekawa rzecz, to ten cały czas ten pandemiczny pokazał i to też bardzo często też w mediach było nakreślane, że właśnie, że jeśli nie wierzysz, nie robisz tak, jak my mówimy, to znaczy, że jesteś tym złym, prawda? A myślę, że to chyba powinno być tak, że skoro nie robisz tak, jak my, to po prostu jesteś inny i masz inne podejście, ale inny to nie znaczy gorszy, głupi, zły i tak dalej. Pod tym nie ma żadnego ukrytego sensu, tylko jest po prostu inność okazuje się jako normalność. Bycie innym jest bycie normalnym po prostu. Jak uważasz?
No tak, oczywiście. No oczywiście, że tak. Myślę, że wiesz, u nas my mamy jako społeczeństwo tego typu problem, o którym już się nawet pisze, że my postrzegamy słowo tolerancji, czy słowo akceptacja w taki sposób, jak chcemy postrzegać. To znaczy, że tolerujemy publicznie w pewnych sferach to, co wszyscy tolerują, albo to, co powinniśmy tolerować, ale nie odnosimy tego do wszystkich sytuacji życiowych, czyli na przykład odmienności poglądów w pewnych innych sprawach, tak. Typu na przykład obecna wojna, czy ta wcześniejsza sytuacja z pandemią. No i właśnie moim zdaniem bezpiecznie dla naszej psychiki jest to, żeby używać słowo akceptacja i tolerancja wobec wszystkiego w granicach rozsądku oczywiście, a nie tylko do sfer, które nam są, wydają się nam, że są bardzo popularne w danym momencie, bo też to słowo popularność to teraz też jest bardzo kontrowersyjne, tak? No bo tak już rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed tą rozmową naszą taką, co teraz nagrywamy, że tak naprawdę teraz są osoby, które skupiają się na pomocy, na rodzinie, na tym, żeby wszystko jeszcze było bardzo spójne i żeby nie było problemów na przykład z psychiką dzieci naszych i tak dalej, czyli staramy się funkcjonować jako dorośli jeszcze lepiej, żeby odciążyć te dzieci, ale są też osoby, nie ukrywajmy, które na tej sytuacji jeszcze próbują ugrać kapitał, tak? Mam na myśli nawet kapitał taki czysto nie tyle ekonomiczny, co kapitał wyświetleń, kapitał wiadomo internetowy i tak dalej, tak. I tak dalej. To jest dla mnie bardzo przykre, jako dla psychologa, jako dla osoby, która pomaga ludziom, często bez żadnej filantropii i tak dalej, że niektóre osoby i niektóre powiedzmy jakieś powiedzmy, nie wiem, firmy jeszcze próbują coś na tym ewidentnie ugrać, tak? Bo jest masę osób i firm, które bezinteresownie oddają część siebie w tym momencie, swoją podwalinę ekonomiczną, żeby pomóc potrzebującym, ale jak ja obserwuję, to jest na pewno też część, która w ten sposób jeszcze próbuje jakoś ominąć coś i stworzyć pozory, a to jest najgorsze słowo w tym momencie, pozory, bo stwarzanie pozorów, teraz pozorów, że komuś pomagamy tylko po to, żeby poczuć się lepiej albo żeby coś ugrać, to jest najgorszy moment na to, tak? Bo w tej chwili ta pomoc jest ewidentnie potrzebna i powinniśmy szukać osób szczerych, które szczerze pomagają, a nie jeszcze stwarzać pewne jakieś podwaliny dla po prostu oszustów, tak?
Tak, dla własnej jakiejś tam korzyści, prawda? Zapewne często to są pieniądze albo jakiś tam sztuczny fame, jakkolwiek to nazwać. Właśnie taki, tak jak mówisz, to robienie tego szumu, wykorzystując czyjeś cierpienie, to myślę, że to jest ostateczna, w ogóle takiej drogi nie powinno być zakodowanej w naszej rzeczywistości, ale jednak ona się zdarza, no i to też myślę, i to też jest ciekawy temat, żeby dziecku takie coś wyjaśnić, jak ono przed spyta, że ciekawe, w ogóle to jest, na pewno to już jest bardzo daleki wniosek mój i sytuacja, ale to też to jest ciekawie wytłumaczyć dziecku właśnie to sytuację, żeby nie wykorzystywać czyjegoś cierpienia do swoich tam celów jakichś tam prywatnych, zarobkowych powiedzmy.
No tak, to się zaczyna, no właśnie tak jak ty powiedziałeś, to zaczyna się od etapu dziecięcego, tak, kiedy powiedzmy są jakieś grupy w szkole i tak dalej i dziecko jest w jednej grupie, bo ta grupa jest teoretycznie w cudzysłowie mocniejsza, tak, a potem dziecko dorasta przez te wszystkie etapy rozwojowe, tak, i przenosi to, jak nie zostanie dobrze ukierunkowane na swoje życie dorosłe, tak. Dlatego ja wierzę głęboko w to, że mimo wszystko jest więcej firm i ludzi, które na pewno jest więcej firm i ludzi, którzy nas pomagają szczerze i nawet się o nich nie słyszy, nawet się o nich nie czyta, nawet nikt o nich nie wspomni, tak. Ale przypuszczam, że właśnie te osoby, które robią to po cichu, to są osoby, które faktycznie szczerze pomagają. Bo no, szum medialny, oczywiście nagłośnienie pomocy, etapu pomocy i etapu tego, że musimy teraz nieść tą pomoc, jest jak najbardziej okej. Ale robienie szumu medialnego pod kątem właśnie no, takim, żeby sobie coś tam ugrać, no to nie jest teraz dobry moment na to, tak mi się wydaje, a no, obserwuje się to, tak, to nie trzeba być jakimś, powiedzmy, no, nie wiem, Pitagorasem czy Einsteinem, żeby widzieć, że teraz dzieje się to, co się dzieje, tak, że jest ten podział społeczeństwa po raz kolejny i część społeczeństwa robi to szczerze i z chęcią pomocy i robi to naprawdę fajnie, a zdarzają się osoby, które niestety jeszcze to wykorzystują do stworzenia, powiedzmy, podwalin pod wzrost swojego kapitału, czy też intelektualnego, czy też ekonomicznego i tak dalej, tak?
Dokładnie, jak najbardziej. Powiedz mi, Maćku, bo tak już będziemy ku końcowi się zbliżać, jakieś jeszcze coś ci siedzą, takie myśli w głowie, co chciałbyś przekazać, a jeszcze tego, jakby jeszcze tego nie omawialiśmy?
Czy myślę, że powiedzieliśmy sporo, no, właściwie myślę, że taką najważniejszą puentą naszej rozmowy jest to, że w tym momencie ważne jest zachowanie balansu takiego psychicznego, tak? Znaczy nie wpadanie w skrajności, tak? To znaczy pomaganie, ale zarazem też troska o siebie, o swoją rodzinę, o swoje otoczenie. Tłumaczenie dzieciom, to co możemy właśnie wytłumaczyć swoimi słowami na ich poziomie, tak? No i to jest taki złoty środek, żeby zadbać o tą rodzinę jeszcze bardziej niż zwykle.
Tak, myślę, że to są bardzo dobre słowa, które powiedziałeś, zadbać o swoją rodzinę bardziej niż zawsze, co nie niż zwykle, bo uważam, że to jest właśnie taki klucz. Ja w ogóle sobie zapisałem takie słowa, notując twoje wypowiedź. Właśnie kilka takich mam, że rozmawiać na odpowiednim poziomie z dzieckiem zależy też w jakim wieku jest, prawda, dostosować to, być zawsze otwartym na dialog, nie odcinać się od rzeczywistości, jaka jest obok ich domu, czyli tą codziennością, żeby się od tego nie odcinać, respektować potrzeby dziecka, stabilizacja emocji dziecka, jakby takie rzeczy sobie wychwyciłem od ciebie z rozmowy, powtórzyłem je teraz, bo może jak ktoś tam też może dużo słyszał, to żeby jeszcze mógł ewentualnie sobie do tego wrócić, przewinąć, ale to nie było tylko to, oczywiście było tego więcej, ale mi się to akurat, dla mnie akurat to się rzuciło w uszy, że tak powiem.
Dokładnie. No tak, zachować się tak, jak zawsze zachowywaliśmy się i zwrócić jeszcze większą uwagę na to nasze otoczenie. Taka prosta sprawa, już powtarzaliśmy o tych drzwiach w domu, żeby tych drzwi po prostu nie zamykać. Nigdy się nie powinno zamykać, w sensie oczywiście w granicach rozsądku drzwi, żeby w domu była ta wolna przestrzeń, żeby dziecko czuło się częścią, że jest częścią rodziny. a szczególnie w tych momentach jak teraz, tak, bo dziecko może mieć koszmary, może mieć różne reakcje, które mogą występować trochę inne niż przedtem, ale też nie dramatyzujmy, na koniec trzeba powiedzieć też to, że nie możemy dramatyzować, żeby każdy rodzic myślał teraz po tym przesłuchaniu naszej rozmowy, że na pewno dziecko będzie zachowywało się inaczej niż zwykle, bo mamy wojnę, tak, ze wschodnią granicą i będzie na pewno inaczej niż wcześniej. Tak nie jest, każde dziecko reaguje inaczej. Jedno dziecko pójdzie, pomoże, popakuje paczki, tak, dla osób potrzebujących, wróci i będzie wszystko dobrze, tak, a drugie dziecko będzie zadawało pytania, będzie czuło się trochę inaczej niż przedtem i wtedy jest właśnie nasza rola, żeby temu dziecku wytłumaczyć, jak to wszystko wygląda, żeby powiedzieć prawdę, ale takimi słowami, żeby dziecko nas zrozumiało, żeby nie zwlekać z tym i żeby też nie mówić, że potem, że później, no bo dziecko w takich momentach potrzebuje odpowiedzi tu i teraz, a nie za dzień, za dwa, albo jak sobie przypomni po raz kolejny, tak, rodzic albo dziecko.
Tak, tak. Tym bardziej, że dokładnie jak mówisz, dziecko też się przełącza bardzo szybko na różne sprawy, może zapomnieć, ale nieprzepracowana rzecz na pewno o sobie nie da zapomnieć i zostanie w psychice dziecka tak naprawdę.
No tak, dokładnie. No miejmy po prostu nadzieję, że ten straszny okres, który teraz jest, gdzie cierpi społeczeństwo, cierpią ludzie, stworzą się kolejne podziały, szybko minie i że to wszystko się jakoś ustabilizuje. I też pamiętajmy, że działajmy pod wpływem czasami empatii, pod wpływem takiego impulsu dobroci, ale myślmy strategicznie, myślmy tak, że to się kiedyś skończy i my potem musimy dalej normalnie żyć. Poświęcajmy się dla innych, ale tak, żeby też przede wszystkim nam, jako jednostce, był zachowany ten komfort psychiczny, bo nie można pomagać innym, kiedy sami ze sobą nie przerobiliśmy pewnych rzeczy, tak?
Tak, dokładnie. Ja nie wiem, że kiedyś słyszałem w jakiejś piosence właśnie hip-hopowej, że najpierw trzeba swoje podwórko posprzątać dobrze, żeby potem móc komuś pomóc posprzątać, więc to takie odrobienie lekcji swoich, to jest ważna sprawa. No, oczywiście powiedziałem takim kolokwializmem, ale właśnie nie wiem, czy indyjskie nie jest takie powiedzenie też właśnie, że na początku się trzeba zadbać o swoich ludzi po to, żeby móc potem o innych zadbać, prawda, więc to ja też z takiego założenia wychodzę i czy to nawet nie podczas takich sytuacji, jakich mamy na świecie, ale nawet takiej zwykłej codzienności właśnie, że staram się dbać o siebie, potem oczywiście jakby to też jest wybalansowane, prawda, też jakby nie popadam w skrajności, ale zawsze jak siebie ogarnę, mówiąc kolokwialnie, to wtedy widzę, że o wiele lepiej ogarniam swoje otoczenie, prawda, swoją rodzinę i inne sprawy zawodowe.
No oczywiście, bo masz taki polot, tak, który gwarantuje ci, twój komfort psychiczny gwarantuje ci to, że będziesz potrafił lepiej pomagać innym, tak?
Tak, tak.
Twoje zachowanie, twój balans taki emocjonalny, tak? Dlatego nie możemy o tym zapomnieć w tej chwili, bo taki impuls, taka empatia, która teraz w nas jest, bo wiadomo, że wszyscy chcemy być dobrzy wobec innych w tym momencie, który teraz jest, to też nie powinniśmy zapomnieć o sobie. I o tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, przyjdą potem czasy, kiedy będziemy musieli wrócić do normalności i ta strategia, która teraz moim zdaniem jest potrzebna, potem będzie przynosiła plony, tak? Że mamy jakiś pomysł na to, co robić potem, tak? Bo to też jest złe, żebyśmy cały czas myśleli na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie cały czas te paczki pakować i wysyłać, tak? Ale co będzie dalej, tak? Co będzie dalej, jak ludzie tutaj przyjadą, będą potrzebowali pomocy, będą potrzebowali wsparcia. I my też powinniśmy myśleć w ten sposób, że też powinny uaktywnić się inne, powiedzmy, nazwijmy to organizacje, czy też nazwijmy to, nie wiem, Unia Europejska, NATO, tak, powinny też w ten sposób działać, żeby pomóc tym ludziom w perspektywie przyszłości, tak? Tylko wszyscy wspólnotą i wydaje mi się, teraz tak abstrahuję od kontekstu psychologicznego, powinniśmy myśleć jako wspólnota, a nie jako jednostka.
Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że jak najbardziej się z tym zgadzam i tutaj też tak tylko dopowiem, że właśnie jak zadbamy o siebie, to potem lepiej możemy jeszcze komuś innemu pomóc, prawda? Jak my tutaj u siebie posprzątamy fajnie podwórko, będziemy poukładani na tyle, ile się uda być poukładanym, to myślę, że później o wiele lepiej tym ludziom, którzy przyjadą, też będziemy mogli pomóc tak naprawdę, którzy też będą, oni będą pogubieni, a my wtedy swoim spokojem i ogarnięciem pomożemy im jeszcze lepiej.
No tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że oferta też powinna się poszerzyć, oferta pomocy psychologicznej dla tych osób. No, oferta też taka właśnie wsparcia nie tylko stricte medycznego, ale też i ekonomicznego, ale też właśnie psychologicznego, tak? Tak. Bo też ci ludzie tu przyjadą i ci ludzie będą pogubieni, tak? Będą osoby z traumami, dzieci, które nie potrafią odnaleźć się w społeczeństwie, bo język, bo inna mentalność i tak dalej, i tak dalej. I my teraz powinniśmy właśnie jako osoby pracujące w jakichś tam branżach, ale też jako państwo powinno się też opamiętać i zacząć właśnie działać pod takim kątem czysto, nazwijmy, strategicznym, tak? Ja powtarzam to słowo strategia, ale uważam, że strategia powinna być zaraz po tym, jak pomagamy stricte materialnie, tak? To jest bardzo ważne, żeby w przyszłości ci ludzie mieli właśnie jakąś taką pomoc, nazwijmy to właśnie psychologiczną, ekonomiczną, w znalezieniu pracy, w funkcjonowaniu społecznym i tak dalej, bo przypuszczam, że to, co się dzieje ze wschodnią granicą, to nie wróci ta normalność po paru miesiącach, tylko będą potrzebne lata, żeby ci ewentualnie ludzie albo ich dzieci mogły wrócić tam, gdzie były przedtem, tak?
Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, więc myślę, że tak po raz kolejny powiem kończąc, myślę, że po prostu to trzeba, warto zachować balans w tym wszystkim. Słowo balans jest bardzo tutaj szerokie, ale myślę, że jeśli słuchaczu wysłuchałeś tej rozmowy całej, za co ci bardzo dziękuję już z tego miejsca, to myślę, że zrozumiałeś nasz punkt widzenia i będziesz wiedział, w czym tak naprawdę, znaczy jak naprawdę podejść do tego zdroworozsądkowo i mentalnie po prostu.
Nie dajmy się zwariować i bądźmy dobrej myśli i po prostu żyjmy swoim życiem i bądźmy wrażliwi na, wiadomo, na krzywdę, tak, która się dzieje innym ludziom teraz.
Dokładnie. Po prostu bądźmy wrażliwi na to, co się dzieje, ale także właśnie tak jak powiedziałeś, nie odpuszczajmy też naszej rzeczywistości. Dokładnie. Dobra, więc Maćku, dziękuję ci serdecznie za tą rozmowę. Jest ona naprawdę, uważam osobiście, dla mnie też bardzo bogata i dużo też rzeczy z niej wyciągnąłem, pomimo tego, że się interesuję też tym tematem, ale naprawdę serdecznie ci dziękuję i wierzę, że słuchacze też z tego wyciągną bardzo dużo.
Również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło gościć u siebie po raz kolejny i miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałem, że kolejny raz będzie to taka rozmowa w lepszych, milszych okolicznościach. Ale też takie rozmowy są potrzebne właśnie po to, żeby w pewien sposób dawać tipsy innym, w jaki sposób mogą funkcjonować teraz, kiedy ten świat nie jest taki, jak byśmy chcieli.
Dokładnie, więc trzymaj się ciepło, wszystkiego dobrego, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam.
Ty również pozdrawiam.